Dobry tytuł. Podaj dalej.
Minęła godzina 16. Dziś o tej porze kłaniają się Państwu Joanna Divina i Łukasz Kurzawski. Zapraszamy do godziny 17. Za chwileczkę kilka słów na temat dzisiejszego wydania dobrego tytułu, ale wcześniej Ray Charles. No i tak, proszę Państwa, chwila muzyki już za nami, a dziś w dobrym tytule kino ukraińskie, nowości książkowe i to od fantazji po historyczne, kryminalne i obyczajowe. Odwiedzą nas też goście. Michał Wójcik, autor Błyskawicy, taki tytuł nosi jego najnowsza książka, jest to historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego. Tomasz Żak, pisarz kryminałów, opowie nam o układach i układzikach, a z Tomaszem Glebem porozmawiam o uczestnikach i świadkach powstań w łagrach Workuty, Norylska i Kingiru, których wspomnienia ukazały się w książce Bunty w łagrach. A z Magdaleną Marciniak z wydawnictwa Fabryka Słów poczęstujemy Państwa fantastycznymi książkami. Ale widzę, że czeka już na spotkanie z Państwem Emilian Prałat, więc ja milknę i oddaję głos Emilianowi.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się wyjątkowa książka, Nowotomyskie sagi. Książka, która z jednej strony jest dziełem pokazującym historię rodzin. Wielu rodzin, które znajdowały swój ostateczny cel, swoją przystań w Nowym Tomyślu. Mieście wyjątkowo zróżnicowanym, mieście, w którym obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy, ewangelicy, społeczność żydowska, chrześcijanie. Nowotomyskie sagi to książka autorstwa Damiana Rożka Pawłowskiego, nowotomyślanina, ale zarazem mieszkańca Poznania, który w poszczególnych opowieściach składających się na tą książkę przybliżył historię poszczególnych rodzin zamieszkujących Nowy Tomyśl i jego okolice. Z detektywistyczną dokładnością śledzi historię, wydawałoby się, przypadkowych postaci, które w jakiś sposób spotkał na swojej drodze. Te historie zarazem prowadzą od Nowego Tomyśla wiele innych zakątków Wielkopolski i Polski, jak również poza granice kraju, i tworzą wyjątkową historię o rzemieślnikach, mieszczanach, członkach Bractwa Kurkowego, restauratorach, o postaciach z krwi i kości. I wydawać by się mogło, że historia takich zwykłych, standardowych rodzin, byśmy powiedzieli, nie będzie w żaden sposób inspirująca czy fascynująca. Okazuje się, że jest całkowicie inaczej i wyjątkowa pasja, która złożyła się na tę książkę, pokazuje, że historia codzienności, która w tej książce została utrwalona, jest jednym z najbardziej fascynujących fragmentów wielkopolskiej historii. Ta specyficzna formacja kulturowa Nowego Tomyśla, której dzisiaj pozostałością jest między innymi zapomniany cmentarz ewangelicki czy chociażby cmentarz żydowski, to wyjątkowe świadectwo wielokulturowości, która w Wielkopolsce od zawsze była i zapewne cały czas będzie funkcjonować. To wreszcie historia rodzin funkcjonujących niegdyś, mających dzisiaj swoich potomków i cały czas tworzących, zapisujących kolejne rozdziały. Nowotomyskie sagi to opowieść, która cały czas jest pisana, bowiem wiem od autora, iż powstają kolejne relacje, na które składają się dawne fotografie, pamiątki rodzinne, ale co najważniejsze, rozmowy. Często z osobami, które są ostatnimi przedstawicielami poszczególnych rodzin i w swoich wspomnieniach zapisały wyjątkową historię zapomnianego często Nowego Tomyśla i przybyszów, którzy w tym mieście znaleźli przystań, a przede wszystkim zbudowali swój dom.
Z książką po Wielkopolsce.
Każda myśl jest marzeniem, wprowadza nasze życie w królestwo spełnienia, więc spróbujmy powędrować po niebie na takim naszym statku fantazji, a wszystkie marzenia od razu się spełnią. Ach, troszeczkę się wzruszyłam słuchając tego utworu, a teraz sięgam, proszę Państwa, po nowe książki, fantastyczne, bo fantastyka i książki fantastyczne są gatunkiem literackim, w którym od lat specjalizuje się wielu autorów, to zarówno polskich, jak i zagranicznych, ale dziś z Magdaleną Marciniak z wydawnictwa Fabryka Słów zwrócimy uwagę na polskich literatów, którzy kreują rzeczywistość równoległą do naszej. Proszę posłuchać i wybrać książkę dla siebie.
Halo? Kto do nas dzwoni?
Chciałabym Państwu zaproponować najnowszą książkę Andrzeja Ziemiańskiego, Wirion Pustynia. Jest to książka, która opowiada o młodości i życiu znanego nam w serii Achaja, szermierza natchnionego Wiriona. I tutaj akurat mamy tom, w którym Wirion jest już mężczyzną w średnim wieku, ma już za sobą młodość. O jego młodości i początkach kariery opowiadają poprzednie trzy tomy. Tutaj mamy czwarty, który można czytać absolutnie niezależnie. Autor planuje jeszcze dwa dodatkowe tomy, które zamkną cykl życia Wiriona i doprowadzą nas do momentu, w którym Wirion był uniwersum Achai. Drugą naszą propozycją, z którą zawsze wychodzimy do czytelników, jest seria Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. To są książki, które na rynku są już od ponad 10 lat, natomiast cały czas mają nowe wydania i cały czas, co uważamy za fenomenalne, przyciągają nowe pokolenia czytelników. Cały czas do fantastyki przychodzą młodzi ludzie, którzy biorą tę książkę do ręki i mówią: Pan Lodowego Ogrodu? Nigdy o tym nie słyszałem. A potem absolutnie wsiąkają ten świat i najczęściej pokazują go następnym osobom, które również biorą książkę do ręki i mówią: Pan Lodowego Ogrodu? Nigdy nie słyszałem. Także bardzo zachęcam do sięgnięcia po ten tytuł. W ogólnym skrócie jest to historia człowieka, który zostaje wysłany na odrębną planetę, ale proszę się tym nie zrażać, to nie jest space opera. Na odrębnej planecie od jakiegoś czasu żyli naukowcy, którzy założyli tam kolonię badawczą. Stracono z nimi kontakt i wysłano Buko niejako z misją ratunkową albo bardziej z zadaniem sprawdzenia, co się z nimi stało. I okazuje się, że na tej nowej planecie, w tym nowym świecie, Buko zostaje w zupełnie niespodziewaną sytuację, z którą musi sobie jakoś poradzić. Także to absolutnie nie jest książka typu space opera. To jest przygoda, która rozgrywa się w alternatywnym świecie, ale tak naprawdę opowiada o uniwersalnych ludzkich zachowaniach, uniwersalnych prawdach i prowadzi do wielu smutnych wniosków dotyczących ludzkiej kondycji. Natomiast trzecią serią, którą z całego serca chciałabym Państwu zarekomendować, jest seria Księga Całości Feliksa Kressa. W większości były dostępne na rynku od 20 lat już, natomiast autor w pewnym momencie ogłosił, że zarzuca pisanie, nie będzie więcej pisał i nie ukończy serii, którą sam nazwał Księga Całości, więc kolejne pokolenia czytelników sięgały po te same książki z myślą, że niestety nigdy nie doczekamy się zamknięcia i wyjaśnienia wszystkich wątków. Natomiast 2 lata temu udało nam się namówić Feliksa Kressa na powrót do tego uniwersum i w tej chwili już powstaje książka, która całkowicie zamknie serię. Księga Całości stanie się całością. Także jeśli spodobają się Państwu pierwsze tomy, które już w tej chwili są na rynku, no to za chwilę rzeczywiście po 20 latach czekania będziemy mogli wziąć do ręki wieńczenie tej historii. A pokrótce o Kressie. Mamy tu do czynienia ze światem, który niby jest światem fantasy, natomiast to jest fantastyka, w której nie znajdziemy smoków, czarodziejów, kul ognia, natomiast znajdziemy świat bardzo podobny do, powiedzmy, naszego renesansu, jeśli chodzi o zaawansowanie techniczne. I tak naprawdę jedyna fantastyczność tej opowieści zasadza się na tym, że mamy nieznaną, bliżej nieokreśloną potęgę, którą można by było powiedzmy porównać do Boga, która obdarzyła inteligencją trzy gatunki, nie tak jak u nas, oczywiście ludzi, koty i sępy. Istnieją również pewne szczególne przedmioty, które posiadają quasi magiczne właściwości, natomiast de facto są to właściwie przedmioty oddziaływujące na fizykę otaczającego je świata, więc nie jest to fantastyka w takim bardzo tradycyjnym wydaniu, natomiast są to opowieści pełne przemyśleń na temat ludzkiej kondycji, na temat tego, jak się zachowujemy, co nami kieruje, co jest dla nas ważne, na temat właściwie wartości uniwersalnych, tak, takich jak honor, powody prowadzenia wojen, pożądanie władzy i czy jest to ono właściwe. Co bardzo ciekawe, autor, mimo że stawia takie pytania, właściwie nigdy na nie nie odpowiada i obserwując losy postaci, w jakiś sposób się z nimi utożsamiając lub wprost przeciwnie, czując do nich niechęć, tak naprawdę sami musimy sobie na te pytania odpowiedzieć. Także mamy tu na stole trzy serie książek, które mimo że przynależą do nurtu fantastyki, poruszają dosyć poważne tematy i owszem czynią to może nie w reporterski sposób, ale rzeczywiście mogą być bardzo ciekawym przyczynkiem do jakiejś refleksji, ale i oczywiście przy okazji do świetnej zabawy.
Halo? Kto do nas dzwoni?
To ja jeszcze raz przypomnę może tytuły książek, o których mówiła pani Magdalena Marciniak z wydawnictwa Fabryka Słów. Pan Lodowego Ogrodu, Pani Dobrego Znaku i jeszcze Wirion Pustynia. I te tytuły czekają na państwa. Proszę dzwonić w sprawie książki na telefon 61 865 4654, a już za chwileczkę kolejny, myślę, bardzo interesujący tytuł. Główny bohater dramatu Doroty Masłowskiej za chwilę pojawi się u nas w utworze Heroes. Tak, proszę państwa, bo zapowiadałam nowy, ciekawy tytuł, najnowszą powieść Doroty Masłowskiej i głównego bohatera, który właśnie przed chwileczką dla państwa zaśpiewał. Ta najnowsza książka Doroty Masłowskiej to jest wielowątkowa opowieść o Warszawie lat 70., wstrząśniętej pogłoskami o grasującym dusicielu Dusi Damku z Mokotowa. I tutaj mamy PRL-owski krajobraz z absurdalnymi kryminałami milicyjnymi, do tego jeszcze fantazyjny świat ery atomowej i niecodziennego gościa, który w drodze do Berlina zatrzymuje się w Warszawie. No i tym gościem jest właśnie David Bowie. Książka Bowie w Warszawie z wydawnictwa literackiego to dobra propozycja dla fanów Doroty Masłowskiej, Davida Bowie i książek przedstawiających rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Mam dla państwa, tutaj sięgnę tę książkę. Dorota Masłowska, Bowie w Warszawie i mam pytanie dodatkowe. Proszę powiedzieć, jak nazywa się autor ilustracji, jakie pojawiły się w tej książce? 61 865 4654, czekam na dobrą odpowiedź, a teraz zapraszam państwa do kina.
Kurtyna w górę!
W ramach cyklu wydarzeń Poznań dla Ukrainy w poznańskich kinach oraz na Placu Wolności odbywają się pokazy filmów wyprodukowanych na Ukrainie pod hasłem Obraz dla Ukrainy. A filmy, które mogą obejrzeć widzowie, są różnorodne. Pokazują, w jaki sposób film, czy bardziej twórczość filmowa, staje się świadkiem tworzącej się historii, a te wszystkie sfilmowane historie ludzkie pozwalają zrozumieć nam, widzom, dużo więcej. Dziś w naszym cyklu filmowym moim gościem jest Joanna Pierowiak z Kina Muza, z którą porozmawiamy o kinie ukraińskim. Dzień dobry, pani Joasiu.
Dzień dobry.
Kino ukraińskie cieszy się, myślę, coraz większym zainteresowaniem zarówno krytyków, jak i widzów. To pytanie, które filmy o Ukrainie warto zobaczyć?
Jest ich całe mnóstwo, ponieważ w ostatnim czasie, tak jak pani zauważyła, bardzo ożywiła się kinematografia ukraińska. Chińska, kiedy to w latach 90. ona przeżywała swój kryzys, podobnie troszeczkę jak w Polsce, tak? Bo w momencie początków kapitalizmu były inne priorytety i ta kinematografia nie rozwijała się. Tak teraz w wieku XXI Ukraina zaczęła robić filmy, zaczęła robić ciekawe filmy, zaczęła robić filmy, które interesują widza europejskiego i światowego, ponieważ możemy je zobaczyć na festiwalach w Sanzy, w Berlinie i tak naprawdę na całym świecie.
Wskazałabym na film Mit Kantera i Iwana Jasnija. I ten film opowiada historię życia Wasyla Slipaka, który był śpiewakiem operowym, miał unikatowy głos, światową sławę, urodził się we Lwowie, ale później przeprowadził się do Francji, gdzie mieszkał przez 19 lat i tam miał szczęśliwe życie. Kiedy w Ukrainie wybuchła wojna, to on porzucił karierę w Europie, wrócił do kraju i wstąpił w szeregi ochotników. I podczas walk niestety zginął od kuli snajpera.
Tak, to właśnie to jest bardzo ciekawe, bo właśnie jest to trochę taka historia wielu tak przetwórców filmowych, którzy tworzą kinematografię właśnie ukraińską, że oni są bardzo aktywni politycznie i rezygnują często ze swoich takich prywatnych ambicji, czy też skorzystania ze swojego talentu artystycznego i zaciągają się do wojska, stawiają na szali to, że mogliby robić karierę, być sławni także poza granicami Ukrainy. I podejmują się walki. No, takim przykładem jest, myślę, że wszystkim znany Oleg Sencow, który został przez władze rosyjskie zesłany do łagru. Tam spędził 5 lat, tam głodował również i ta głodówka była relacjonowana przez media. Stamtąd zrobił zresztą jeden ze swoich filmów troszeczkę w konsultacji z reżyserem wykonawczym. Tworzył stamtąd. Tak naprawdę przez to ma niewielki dorobek tak naprawdę twórczy. No ale teraz w listopadzie mogliśmy oglądać jego najnowszy film Nosorożec na polskich ekranach, bo przetoczył się przez Polskę taki piękny festiwal filmów ukraińskich, w których mogliśmy dużo czerpać i dużo zobaczyć tego, co się dzieje w tej kinematografii. Tak naprawdę poprzez to zobaczyć, co się dzieje w życiu Ukraińców, czym się zajmują, jak patrzą na świat, bo to zawsze jest ciekawe właśnie z tej perspektywy. Bardzo lubię te przeglądy, bo one nam pokazują coś więcej o tych narodach, które gdzieś tam nas otaczają i którym jesteśmy zainteresowani. Także w tej kinematografii ukraińskiej w tej chwili bardzo dużo widać, że jest to kraj jednak, który jest krajem w stanie wojennym. Gdzieś ten temat wojny w jakiś sposób zawsze jest pokazywany, czy dosłownie właśnie ze strefy wojennej, są te relacje, dokumenty, czy też filmy fabularne, które opowiadają o życiu, czy próbie życia, czy właśnie o takich aktach patriotyzmu, ale w taki sposób nienachalny, niepodniosły, niepatetyczny, tylko często mówią o takim patriotyzmie codzienności. W takim filmie jest na przykład Moja wojna Maszy Mandakowej, którą poprzedni weekend mogliśmy oglądać na platformie Moje i Kino i mam nadzieję, że będziemy mogli też niedługo oglądać na ekranach kin. No jest to piękny dokument o trzech kobietach, które zaciągnęły się do wojska. I tutaj możemy zobaczyć trzy bohaterki, piękne postacie, pięknych kobiet. Jedna z nich nawet na froncie maluje paznokcie, a jest dowódcą brygady. Także piękne postacie kobiety, które toczą swoje walki. No i to są walki gdzieś tam z tego, że ich osobiste, bo muszą być z dala od rodziny, muszą tracić ukochanych mężczyzn. Jest to obrazy bardzo prawdziwe i takie właśnie zupełnie niepatetyczne. One są niezwykle odważnymi kobietami. Jedna z nich na samym końcu zapytana o to, czego się boi. Nie boi się prawie niczego, oprócz tego właśnie, że ich walka nie ma sensu, że obudzą się kiedyś w takim miejscu, że ich kraju nie będzie. Nie będzie flagi, nie będzie hymnu. To jest to, czego myślę, Ukraińcy boją się najbardziej. I to widać w kinematografii.
Tak. A dzisiaj Kinomuza o godzinie 18:15 zaprasza na pokaz krótkich filmów animowanych ukraińskich twórców. No, ukraińska animacja ma swój początek już w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia. Później II wojna światowa i głód niemal całkowicie zniszczyły tę gałąź sztuki. A dzisiaj jak ten gatunek się rozwija? Co państwo chcieliby przedstawić widzom z Poznania, z Wielkopolski?
My pokażemy przede wszystkim współczesne animacje, które były zgłaszane do konkursu Festiwalu Animatorów w ciągu ostatnich 3 lat. Czyli to są bardzo świeże produkcje. Najczęściej są to produkcje oczywiście też bardzo młodych twórców. Pokazują przeróżne tematy, ale takim, który jest mi najbliższy i który nawet dzisiaj przed tą rozmową sobie tak odświeżyłam, to film Niezrozumiałki. To jest film stworzony przez Danę Dentylową, studentkę naszego poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Jest on niezwykle wzruszający, ponieważ opowiada o tym, jak ona sobie jako młoda, 20-letnia osoba radziła w nowym kraju, tym podobnym bardzo do ukraińskiego językiem, ale jednak różnym, który sprawiał, że miała ona pewne kłopoty i była często niezrozumiana, ale też pokazuje, jak cudownie się tutaj czuje, jak dobrze została przyjęta przez Polaków. No jest to niezwykle piękny obraz właśnie tego, jak można wspaniale razem żyć obok siebie i tworzyć, kochać i przyjaźnić się.
Czy ten projekt Obraz dla Ukrainy będzie kontynuowany po tym weekendzie?
Ja myślę, że tak. Będziemy chcieli, żeby był on takim punktem rozpoznawczym tego, co będziemy dalej robić, ponieważ na pewno już pojawiają się nam kolejne plany tego, w jaki sposób też przywitać naszych sąsiadów z Ukrainy tutaj w Poznaniu, dla nich zrobić. Myślimy o tym, już też działamy, planujemy pokazy w języku ukraińskim i też planujemy kolejne pokazy ciekawych filmów ukraińskich, bo chociażby my teraz dopiero co zakończone Berlinale przyniosło im nagrodę publiczności za film Klondike, notabene właśnie też opowiadający w piękny, poetycki sposób o wojnie i o obwodzie donieckim, ale no jest to przepiękny obraz i niezwykle poruszający. Będziemy się starać Państwu pokazywać ten świat, pokazywać perspektywę ukraińskich twórców.
To wspomnijmy jeszcze, że inicjatorem akcji Obraz dla Ukrainy jest Ferment Collective. I do tego projektu włączyły się wszystkie poznańskie kina.
Tak, tak, tak. Oczywiście. Wystarczył jeden telefon i w zasadzie pierwsze zdanie, żeby się do tego dołączyć. Oczywiście. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa zapraszam na dzisiejszy pokaz filmów animowanych pod tytułem Ukraina Teraz. Będzie to zestaw filmów animowanych z festiwalu Animator z ostatnich 3 lat. Pokaz odbędzie się w kinie Muza o godzinie 18:15. Tak.
Kurtyna w górę!
To była Joanna Piotrowiak z kina Muza, a ja jeszcze na chwileczkę wrócę do naszego pytania konkursowego związanego z ilustracjami w książce Bowie w Warszawie, bo taki tytuł nosi najnowsza książka Doroty Masłowskiej, wydana przez Wydawnictwo Literackie. Doskonale Państwo się orientują, znają książki Doroty Masłowskiej i wiedzą, że rysunki przygotował ceniony artysta, autor nagrodzony wieloma wyróżnieniami, nagrodami za film animowany Zabij to i wyjedź z tego miasta, czyli Mariusz Wilczyński. A książka Bowie w Warszawie powędruje do pana Łukasza, do Wrocławia i pana Łukasza serdecznie pozdrawiam. A już niedługo kolejna rozmowa. Tym razem moim gościem będzie Tomasz Żak.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dziś książki z wydawnictwa WAB, grupa Foksal, i to dwie powieści Tomasza Żaka, młodego talentu na polskiej scenie kryminalnej. Jego debiutancka powieść pod tytułem Trzydziestka w lutym ubiegłego roku przebojem wdarła się na listy bestsellerów, a opowiada o polskich układach i układzikach. A obecnie w księgarniach mogą Państwo znaleźć drugą powieść pana Tomasza, która nosi tytuł Dwudziestka i jest kontynuacją debiutu, równie wciągającą i mocną w swoim przekazie. Panie Tomku, pan chyba nie planował tej kontynuacji.
Nie, nie, w żadnym wypadku. Ja po pierwszej książce miałem od początku plan, że to będzie standalone. Zakończenie będzie otwarte, ale tak, żeby czytelnik sam mógł sobie dopowiedzieć, jak to się skończy, a po prostu tak dobry odbiór debiutu, no nie, wymógł na mnie tę kontynuację, a na szczęście miałem tak na wszelki wypadek gdzieś tam rozpisany szkielet tej drugiej powieści. No i ostatecznie tak mi się to rozrosło, że skończy się na trylogii.
I tutaj poznajemy dalsze losy głównych bohaterów Trzydziestki. Możemy zdradzić, że niektórzy to nawet wstaną z grobu, ale akcja rozgrywa się 5 lat później. Mamy rok już 2023.
Dokładnie tak. Wybiegłem sobie rok w przyszłość. Zobaczymy, czy jakieś prognozy, które gdzieś tam zostały w książce rzucone, się sprawdzą, no to też był taki trochę unik przed oczekiwaniami czytelników, bo wielu myślało, że książka będzie się nazywać 40, są też tytuł 20. 30 kończyła się w takim momencie, że kontynuacja mogłaby się dziać no, dosłownie 5 minut po ostatniej scenie, a dzieje się nie 5 minut, tylko 5 lat, tak żeby po prostu czytelnik zawsze był chociaż trochę zaskoczony.
I pan zwraca mocną uwagę na te wszystkie mechanizmy rządzące polityką. I to widzimy bardzo wyraźnie w rozwijającej się karierze bohatera pana powieści, czyli Andrzeja Pałeckiego, który już nie jest burmistrzem, awansował. Jest ministrem.
Dokładnie tak. Zaczynał od samorządu, gdzie długo sobie rządził, dzielił w swoim małym, skądinąd pięknym miasteczku, aż dzięki zrządzeniom losu, a może niekoniecznie zrządzeniom losu, a po prostu machinacjom innych ludzi trafił tam, gdzie trafił. A czy mu się to podoba? No to będą musieli czytelnicy się przekonać sami, bo wydaje mi się, że nie wszystkie marzenia prowadzą nas tam, gdzie byśmy chcieli i tak jest właśnie w przypadku mojego bohatera.
Pan nawet kiedyś powiedział, żeby uważać na swoje marzenia.
Tak, dokładnie tak, bo potem może nie starczyć siły.
Ja też do końca nie jestem przekonana, czy pana powieści polecać jako typowe kryminały.
No właśnie, ja też od samego początku mówię, że 30 to jest bardziej powieść obyczajowa ze szkieletem kryminału, ale no musi mieć jakąś kategorię, żeby trafić na księgarskie półki. Myślę, że jest wielogatunkowa, bo tak jak pani wspomniała, jest to trochę kryminał, tak jak powiedziałem, obyczajówka. Trochę polityki jest, zwłaszcza wydaje mi się w drugiej części, no bo tam wchodzimy już do Warszawy, wchodzimy na Wiejską, więc myślę, że więcej ludzi będzie mogło jakby może nie utożsamiać się, ale widzieć te mechanizmy, które na co dzień dziś obserwują w telewizji.
A co pan ostatnio zanotował w swoim pliku tekstowym o nazwie Pomysły?
No właśnie powiem szczerze, że ostatnio z racji tego, co się dzieje u naszych sąsiadów w Ukrainie, kompletnie nie mam do tego głowy, ale wydaje mi się, że cytat, który brzmi mniej więcej, że nie ma jednego piekła, tylko piekieł jest wiele i myślę, że gdzieś go pewnie wykorzystam w powieści numer 3.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Mistrz na wieki, ale też i dziennikarz telewizyjny, czy były dziennikarz telewizyjny, zarządca nieruchomości, handlowiec, wokalista w kapeli hardkorowej oraz radny miejski. Taką wizytówkę przedstawia, taką wizytówkę ma Tomasz Żak. Jak państwo słyszeli, niedługo pojawi się trzecia jego książka. Ja mam przed sobą dwa tytuły, 20 i 30. To państwo już wiedzą. Kolejne książki na telefon 61 865 4654. Czytam, by oddać książki w dobre ręce. I tak, proszę państwa, słuchowisko dziś o godzinie 23:00. Zapraszamy serdecznie. Dobra wiadomość dla pani Danuty i dla pana Radosława. Książki Tomasza Żaka już do państwa jutro powędrują. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie z naszym gościem.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Ośrodek Karta, wydawnictwo literatury faktu, największe w kraju archiwum społeczne, inicjator akcji na rzecz dialogu i dobra wspólnego, przygotowało książkę ze świadectwami polskich łagierników, ze zbiorów Archiwum Wschodniego. Bunty w łagrach, relacje polskich więźniów w gułagu, wybrane i opracowane przez Agnieszkę Knyt na podstawie rozmów nagranych przez Tomasza Gleba, Wiesława Krasnodębskiego i Małgorzatę Strasz, to pierwsza antologia relacji Polaków, którzy do sowieckich łagrów trafili po 1944 roku z powodu przynależności do podziemia niepodległościowego. Dzisiaj moim gościem jest pan Tomasz Gleb, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Historycy znają tylko jeden przypadek, gdy zorganizowana grupa łagierników chwyciła za broń. A pan, panie Tomaszu, poznał i rozmawiał ze współorganizatorami, uczestnikami i świadkami powstań w łagrach Workuty, Norylska i Kingiru w latach 1953-1954. Z iloma osobami udało się panu porozmawiać?
To był projekt, realizowaliśmy kilkadziesiąt lat temu, ćwierć wieku temu chyba, więc bardzo ciężko jest teraz powiedzieć. Ja myślę, że około 100 osób albo blisko 100 osób wtedy zostało nagranych przeze mnie i przez Małgosię Strasz, którą wtedy wspólnie prowadziliśmy ten temat. To był jeden z tematów, tak zwanych tematów Archiwum Wschodniego, od których zaczęła się praca właśnie archiwum. Każdy z ówczesnych współpracowników czy pracowników Archiwum Wschodniego powołanego przez Ośrodek Karta wtedy prowadził taki swój projekt. Na pewno temat był taki bardzo, no powiedzmy, sensacyjny. Na pewno budziło zdziwienie, że i nadal budzi zresztą fakt, że w Łagrach mogło dojść do takich wydarzeń na taką skalę. I na pewno myśmy byli podekscytowani, że były takie wydarzenia i że polscy byli więźniowie obozów pracy, którzy mogą o tym opowiedzieć. No i tak to się zaczęło, ale to był 91 rok.
No tak, to jest też cenne, na co pan zwrócił uwagę, bo że Gułag odczłowieczał, wskazywał na morderczy wysiłek. No przecież więźniów traktowano jak darmową siłę roboczą, byli pozbawieni opieki lekarskiej, przetrzymywani w straszliwych warunkach, gdzie często umierali z głodu, wycieńczenia i zimna. Jak pan słuchał wszystkich tych relacji, co pana najbardziej uderzało?
Wie pani, nie było takiej jakiejś jednej rzeczy, która była wspólna czy uderzająca w tych relacjach. One z grubsza mogłem je podzielić na dwie kategorie, tak, jeśli już musimy kategoryzować. Część tych naszych rozmówców to byli wtedy w 1953 roku bardzo młodzi ludzie, z reguły żołnierze Armii Krajowej, którzy zostali aresztowani w 1944 roku na Kresach Wschodnich. Z wyrokami 10-20 lat lądowali w obozach pracy, albo starsi o pokolenie ich dowódcy, oficerowie, ludzie, którzy często mieli wojskową przeszłość z 1939 roku, wojskowe doświadczenia z kampanii wrześniowej, którzy w obozach zwykle zajmowali wyższe stanowiska, zwłaszcza jeśli mieli wykształcenie inżynieryjne, techniczne. I oni byli takimi opiekunami troszkę tych młodych chłopaków. I oni też zwykle byli wyżej w tej hierarchii obozowej i w hierarchii konspiracji obozowej, więziennej. No więcej widzieli, więcej wiedzieli, lepiej orientowali się w sytuacji. Nie musieli walczyć o przeżycie. Taką postacią, która mi zapadła w pamięć, był Henryk Meszczyński, człowiek, który był więźniem jednego z obozów w Norylsku, ale był także inżynierem, tak wybitnym, że bardzo szybko awansował na jedno z najważniejszych stanowisk w kombinacie norylskim. Był zastępcą naczelnika całego kombinatu, Rosjanina, jako więzień i mnóstwo osób, mnóstwo Polaków zawdzięcza mu życie, bo był w stanie kierować ich do lżejszych robót, a to wtedy oznaczało przetrwanie.
Czy świadkowie uważali siebie za bohaterów?
Nie, zdecydowanie. Natomiast wielu z tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, to byli naprawdę twardzi zawodnicy. To byli ludzie, których bardzo trudno byłoby załamać, a w zasadzie było to niemożliwe. Pamiętam na przykład pana Józefa Halskiego. Relacja jego była moją pierwszą samodzielnie przeprowadzoną relacją w Karcie. I w ogóle w życiu. I to był człowiek, który dostał 25 lat katorżniczych obozów. Przesiedział to w Norylsku, w bardzo ciężkich obozach, bardzo ciężko pracując. A po powrocie do Polski, już mieszkając na jednym z osiedli Nowochódzkich w Krakowie, w latach 70. zaczął przepisywać podziemne wydawnictwa na maszynie do pisania w swoim mieszkaniu. I jak go zapytałem, czy się nie bał robić to, to się uśmiechnął i powiedział, że on przeszedł w Łagrach przez takie rzeczy, że już naprawdę się niczego nie bał. I oni właśnie, duża część tych ludzi była taka, że no, dysponowali bardzo, bardzo taką niezłomną wolą. I pamiętam też pana Hipolita Suchockiego, którego nagrywaliśmy w Grodnie, bo on nie przyjechał do Polski, on pochodził z Grodna i uważał, że tam jest jego miejsce i obowiązek jako Polaka, żeby tam został, tam mieszkał. I on w ogóle mówił, że w przetrwaniu obozów najważniejszy był duch właśnie, jak on to nazywał.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
I polecam państwu tę książkę Bunty w Łagrach. Relacje polskich więźniów Gułagu z ośrodka Karta. Jeden egzemplarz mam dla państwa. 61 865 4654. A już za chwileczkę ostatnie spotkanie z naszym gościem, jeszcze przed godziną 17, z Michałem Wójcikiem, autorem książki Błyskawica.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Moim gościem jest pan Michał Wójcik, historyk, dziennikarz, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo.
Serdecznie. Mam przed sobą pana najnowszą książkę Błyskawica, historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego. Powiem panu szczerze, że trudno czytając tę książkę nie odnieść się do sytuacji, w której dzisiaj znaleźli się mieszkańcy Ukrainy. I tak cały czas mam w pamięci słowa pani Wandy: byłam odważna i pewnie do dziś trochę taka jestem, albo wie pan co, tu pytanie do pana, może po prostu nie miałam wyobraźni, żeby się bać i stąd ta odwaga. Jakże one są aktualne w dzisiejszych czasach, prawda? Gdy codziennie dostajemy wiadomości ze wschodniej granicy o odwadze, o poświęceniu ukraińskich żołnierzy, ale przede wszystkim cywilów.
Tak, no to jest tak na sercu pani Wandy to wszystko leży. Ona jest tak, właśnie rozmawiałem z nią dopiero, co ona jest i wściekła, i taka... Ona nie lubi być bezsilna. Co chwila mówi, gdybym miała teraz siłę, to bym już tam była. I tak za każdym razem, że ten problem goni problem. Przed sekundą się skończyły problemy na granicy.
Tak.
Znaczy one są, tylko nagle teraz jest wojna. A ona, tak, no teraz niestety jest jeszcze po operacji, więc tym bardziej, ale tak, no to jest niesamowita kobieta. Ona się... Jakby mogła, to już by tam była i przerzucała jakieś paczki z pomocą.
No tak, cały czas waleczna, prawda? Bardzo odważna.
A się boję pomyśleć, co by było, gdyby mogła być uzbrojona.
Ja też w ogóle mam wrażenie, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych.
No, nie, no to jest rzeczywiście... Ona ma tak ostrą, taką... Mózg pracuje jak brzytwa i jest, ma takie celne sformułowanie i dokładnie wie, o co chodzi. Zresztą ona tak śledzi na bieżąco, to jest lepiej poinformowana ode mnie, jak tam dzwonię do niej od czasu do czasu. Już teraz po książce umawiamy się na jakieś tam akcje promocyjne, że tak powiem. A ona mi informuje właśnie, co się wydarzyło. Co się wydarzyło tu, co tam, co jej znajomi, bo ona jest jak takie centrum operacyjne teraz. Tam do niej się dzwoni i można zasięgnąć informacji. No tak, to tak jak byłaś w sztabie generała Montera na ulicy Jasnej w 1944.
I wie pan, co jeszcze mnie tak uderzyło, co powiedziała, że nie wolno zostawić w potrzebie ludzi, którzy są zagrożeni. I my teraz zdajemy egzamin z naszego
wsparcia. Tak, ona z tym jest na pewno bardzo dumna, tak. To jest dokładnie to. Znaczy, ona tam mówi, że dzisiaj pod koniec książki, tak, znaczy, że absolutnie trzeba reagować na zło, że nie ma akcji beznadziejnych. Nigdy nie ma akcji beznadziejnych. Zawsze coś można spróbować. Słabsi robią lżejsze rzeczy, silniejsi powinni robić ważniejsze rzeczy, może nie ważniejsze, ale większe. Każdy coś może zrobić, ale najgorsza jest bezczynność.
A w tym wszystkim wojna to po prostu nienormalność.
No to jest kompletnie nienormalne i to jest u naszych granic. No, stało się. Po tylu latach pokoju, spokoju. Stało się.
Drodzy Państwo, my chcemy zaprosić z panem Michałem Wójcikiem na spotkanie już jutro w programie 2 godziny dla radiowej rodziny. Serdecznie zapraszamy po godzinie 20.
Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Stawię się.
Dobry tytuł. Podaj dalej.